Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich w tym miejscu, na naszym dzisiejszym pierwszym zebraniu, którego częścią będzie właśnie wykład ze Słowa Bożego. Dzisiaj będziemy mówili ogólnie o Królestwie, a bardziej szczegółowo o dwóch przypowieściach naszego Pana związanych z Królestwem. Czyli Królestwo w dwóch przypowieściach naszego Pana. A dlaczego aż w dwóch? Bo są dosyć krótkie i bardzo do siebie podobne. I z powodu krótkości i podobieństwa jednej do drugiej chciałbym mówić je jednocześnie, bo dla większości chyba chrześcijan, myślę także, że dla większości braci, te przypowieści podobno mówią o tym samym, a nie mówią o tym samym. Zatem temat ogólny to królestwo i teraz właśnie rozszerzenie bardziej szczegółowe. Królestwo jako perła i skarb w ziemi. Już ten tytuł na pewno naprowadza, do czego będę zmierzał. Królestwo jako perła i skarb w ziemi. Czyli zaglądamy do Mateusza 13 rozdziału, bo tam można znaleźć oryginalny zapis. I tak, werset 44 mówi tak. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Koniec. Jeden werset. A druga zaraz pod spodem, następne dwa wersety mówią o Królestwie nie jako skarbie, ale jako perle. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Tyle. Dwie przypowieści naszego Pana o Królestwie. Królestwo jako skarb ukryty w roli i Królestwo jako perła, dla kupienia której, zdobycia której pewien kupiec sprzedał wszystko, co miał, w tym wszystkie inne perły i kupił tę jedną perłę. Podobne do siebie i jak mówiłem we wstępie, dla większości chrześcijan oznaczają jedno i to samo, a nie są jednym i tym samym. Ta łatwiejszą przypowieścią jest ta o perle, czyli ta druga, ta dwuwersowa i od niej zaczniemy, a gdy sobie wyjaśnimy tą przypowieść o perle, która jest łatwiejsza i będzie dobrym wprowadzeniem, to później przejdziemy od razu do przypowieści, która mówi o królestwie jako skarbie ukrytym w ziemi. A więc przechodzimy do przypowieści o perle. Kupcem z tej przypowieści jest kto? Każdy, kto szuka czegoś wartościowego. Czegoś, co spełnia jego oczekiwania, jego nadzieje, jego ambicje. Czyli ktoś, kto szuka swojej perły. Coś bardzo, bardzo dla siebie wartościowego. A prawie każdy czegoś w życiu szuka. Jakiegoś spełnienia, jakiegoś szczęścia. Każdy w życiu ma coś, czemu poświęca swoje siły, czas, środki. Ludzie szukają takich swoich pereł, takich swoich cennych, wartościowych rzeczy w różnej postaci. Większość tego świata szuka takich pereł, najczęściej w jakiej postaci? Środków finansowych, pieniędzy. Ich zdaniem one są konieczne i niezbędne, żeby sobie zapewnić życie na odpowiednim poziomie. Jeżeli im się to udaje, są bardzo szczęśliwi i nic więcej jest im w życiu nie potrzeba. Może ktoś inny szuka pozycji zawodowej, społecznej, politycznej, która daje wpływy, szacunek w danym środowisku, może całym narodzie. No i jak mu się to uda, no to robi tak zwaną karierę i też jest zadowolony, swoją perłę znalazł i nic mu więcej do szczęścia nie potrzeba. To jak mówię, to od razu się nasuwa inna przypowieść naszego Pana, prawda? Kiedy goście byli zaproszeni na wieczerze i chociaż z daleka obiecali, że przyjdą, to w godzinę wieczerzy, kiedy Pan posłał swojego sługę, żeby już wezwał, gdy wszystko było gotowe, to się wymawiali, mówiąc, że mają inne zajęcia, czyli jak gdyby inne perły, prawda? I dlatego ta perła Królestwa Bożego ich nie interesowała. Może ktoś szuka jakiejś kariery jako aktorka. Mówię aktorka, bo to zwykle, prawda, aktorki tak chcą robić tę karierę. Modelka, piosenkarka, tancerka, albo jakaś tam inna. Myślą, marzą o Hollywood, o angażu w Ameryce, jakie różne inne kariery. Ktoś może mieć bardziej przyziemne. Już marzę tylko, żeby partnera życiowego sobie znalazł, żeby założył rodzinę, miał dzieci i przeżył to życie. I takie nie ma wcale wielkich aspiracji. W każdym razie perły mogą być różne. Jeśli ktoś nie ma żadnej perły, żadnego celu w życiu, żadnego ideału do osiągnięcia, którego dąży, to jego życie jest smutne. Tu się przypominają słowa z przypowieści 29:18, gdy nie ma wizji, to lud ginie. Kiedyś brat Robert, prawda, miał wykład na ten temat. Gdy nie ma wizji, lud ginie. Gdy człowiek nie ma celu, ta wizja to pewnego rodzaju cel, do relacji, którego ktoś dąży, no to życie takie staje się puste i bezwartościowe i niektórzy ludzie dochodzą, że nie warto w ogóle żyć. Także nawet jeżeli ktoś ma tą taką perłę, niekoniecznie idealną moralnie, religijną, ma może taką perłę świecką, ale jeżeli ona nie jest grzeszna, to bardzo dobrze, że ją ma. Niech realizuje się jako w życiu zawodowym, czy też jako rolnik, niech realizuje się w życiu w uprawianiu tego, co uprawia, a może wyhoduje jakieś nowe rośliny i niesie nawet coś, jakiś wkład. Dobrze jest, jak ktoś ma jakiś cel, jakąś wizję, bo jak mówi właśnie mędrzec Salomon, gdy nie ma wizji, lud ginie. Perła z przypowieści naszego Pana przewyższa wszystkie inne, te, które wspomniałem, że ludzie mogą mieć. To jest perła nad perłami. Dlaczego? No bo po jej znalezieniu ten kupujący, prawda, sprzedał wszystko, co miał, w tym wszystkie inne perły, żeby kupić tę jedną perłę, którą uznał za najcenniejszą ze wszystkich możliwych, ze wszystkich tych, które już posiadał. Co jest tą perłą, którą on tutaj znalazł i dla której zrezygnował z wszystkiego innego? Oferta udziału w królestwie. Oferta udziału w królestwie to jest ta perła. On kupi tą ofertę, no i oczywiście, jak kupił, no to trzeba będzie, tylko kupowanie nie jest aktem jednorazowym w tym przypadku, zaraz do tego dojdziemy, prawda, do sprzedawania i kupowania, ale już tak uprzedzam, prawda, bo normalnie jak człowiek transakcję robi, to idę, gdybym perłę zobaczył albo cokolwiek, to kupuję i skończyła się transakcja w ciągu 5 minut, żebym tylko miał środki. Tutaj w tym przypadku to kupowanie jest dłuższe, trwa całe poświęcone życie. Dla różnych klas ludu Bożego ten udział w królestwie, ta oferta udziału w królestwie, ta perła znaczy coś innego. Ale jest, dla wszystkich jest wspólna jedna rzecz. Jaka to jest wspólna rzecz? Wieczne życie. Czy to będzie jedna, czy druga klasa ludu Bożego, to życie wieczne jest wspólne dla tych wszystkich. Maluczkie statko otrzymuje je aż w boskiej naturze. Ma największe przywileje błogosławienia innych, bo im wyższa klasa ludu Bożego, do której ktoś się zakwalifikuje, tym ma większe przywileje błogosławienia innych. To zauważmy. To nie jest tak, że jak ktoś jest w wyższej klasie ludu Bożego, to ma większość zaszczytów i uznania dla siebie. Nie. Wyższa klasa ludu Bożego oznacza większe przywileje służenia innym. A dlaczego tak to Bóg zrobił? No bo Bóg wie, że prawdziwie rozwinięty charakter nie znajduje przyjemności, gdy się Jemu służy. Tylko jak On służy innym. A największym sługą wszystkich jest sam Bóg, który ponosi ogromne jak gdyby, trudy w sensie planowania, realizowania, znoszenia krwionobrności swoich stworzeń, ich buntu i tak dalej. Największą formę służby On wynakłada. I im wyższa klasa ludu Bożego, tym ci rozwinięci w odpowiednio swoich charakterach mają więcej szczęścia, bo mogą z wyższego poziomu, mając większe możliwości, więcej służyć, więcej dobra zrobić dla innych i to ich cieszy. To jest właśnie prawdziwy, rozwinięty charakter. Jeżeli mamy charakter, który oczekuje od innych czegoś, to znaczy, że nie jest to charakter jeszcze do królestwa. Pamiętamy później, jak w ogóle dojdziemy do przypowieści kiedyś o owcach i kozłach, to pamiętamy, jaki był tam, prawda, podstawa wyroku dla tych, którzy życia wiecznego. Nie zrobili nic złego, tylko nie zrobili wielu różnych dobrych rzeczy, bo nie znajdowali w tym przyjemności. To był dalej dowód, że ich charakter szwankuje. Że owszem, powstrzymywali się od zła, którego nie czynili, ale jednocześnie nie szukali możliwości, żeby coś dobrego zrobić dla tych, którzy są wokół nich. Wielka kompania, czy też starożytni młodociani go nie mają swoją naturę ostatecznie anielską, mają mniejsze przywileje błogosławienia, ale znowu są bardzo szczęśliwi, bo ich mniej rozwinięte charaktery niż u maluszkiego statka nie będą potrzebowały szerokiej możliwości służenia. Ich pełnią radości będzie mniejsza możliwość służenia i oni już będą zadowoleni na tym swoim poziomie. Cała reszta ludzkości, pomijam po drodze poświęconych bodowców Epifanii, którzy będą tym godnym pomagać, cała reszta ludzkości będzie na ludzkim poziomie, na doskonałej ziemi, mając najmniejsze przywileje błogosławienia innym, ale wciąż będą mieli, bo pamiętamy, że owce i kozły na tej samej zasadzie będą działać. Każdy członek klasy instytucyjnej, każdy człowiek wyprowadzony z grobu, mając możliwość zrobienia dobra dla bliźniego, który też z grobu wrócił, szczególnie jeżeli dla bliźniego, który jest na niższym poziomie, nie zna prawdy, ma większe zaniedbania w charakterze, to on będzie z radością temu drugiemu pomagał. Chociaż oni są w tej samej klasy, ale nie każdy będzie cały czas na takim samym poziomie. Ci, którzy wejdą za życia pod królestwo i trochę pod to królestwo się dostosują, bo wiemy, że tak to będzie wyglądało, prawda, zanim ktokolwiek wróci z grobu, będą na pewno na wyższym poziomie pod nowym przymierzem, niż ci, którzy się dopiero z grobu pojawią pierwszego dnia. No i co się nimi będzie zajmował? Starożytni godni osobiście? No nie, prawda? To będą pośrednicy między Królestwem Duchowym a Ziemskim. Inni współbracia, członkowie rodzin tych obecnych, prawda? Na pewno się swoimi rodzinami zaproszczą, z pewnością mają w język krwi, że tak powiem. One jeszcze początkowo będą wyczuwalne, prawda? Potem one zanikną, ale w pamięci tak pozostaną. Przecież każdy będzie z nas pamiętał, kogo miał za męża, kogo miał za żonę, za dzieci. To się nie zmieni. Tylko co się zmieni? Nasza miłość do naszych obecnych dzieci rozszerzy się do całego rodzaju ludzkiego. I chociaż może się to wydawać się dziwne i trudne w tej chwili do wyobrażenia, ale na przykład Esterkę rodzice będą kochali tak samo, jak osobę, której nikogo dzisiaj jeszcze nie wiedzą, że ona istnieje na świecie. Bo Esterka, chociaż jest ich córką dzisiaj, prawda, i ma szczególną miłość od rodziców, to w królestwie będzie po prostu siostrą, prawda? Tak jak każdej innej. I miłość do bliźniego wtedy nie będzie się różniła, że się rodziny kochała miłością inną, większą, głębszą, a reszta, a bliźniego inaczej. Bo ma być miłość do bliźniego jak do samego siebie, prawda? A nasze dzieci, nasi rodzice będą przecież naszymi bliźnimi. To już te więzy miną. No ciekawa rzecz, prawda? Ale to, żeby rozwoju charakteru dojść, ale tak będzie. Tak będzie. Gdy niektórzy dowiedzą się o ofercie Boga w postaci takiej perły, albo gdy się dowiadują, są gotowi zrezygnować z każdej innej perły, nawet bardzo, bardzo drogiej dla nich, by uzyskać tę jedną. Zgodnie z tym, co powiedział nasz Pan Mateusza 6, zajrzyjmy tam, 6, 25 do 33. Mateusz 6, od 25 do 33. Nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo pili, ani o ciało, czym się będziecie przyodziewać. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? To chcę powiedzieć, czy życie nie zależy od czegoś więcej niż tylko pokarmu i tylko od odzienia? Nie chodzi tylko w życiu o to, żeby mieć coś jeść i czym się przeodziać. To nie jest całość życia, nie na tym życie tylko polega. Spójrzcie na ptaki niebieskie, nie sieją, nie żną, nie zbierają do gumień, a Ojciec Wasz Niebieski żywi je. Czyż Wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z Was, troszcząc się, może dodać do wzrostu swego jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują, nie przejdą, nie przędą. A powiadam Wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro bywa w piec rzucona, czyż nie o wiele więcej Was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I najmocniejszy werset, kończący ten fragment, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Albo mówiąc językiem naszej przypowieści, ale szukajcie najpierw perły z tej mojej przypowieści i sprawiedliwości związanej z tą perłą, a wszystko inne będzie Wam dodane albo przydane, jak mówi Biblia Gdańska. Zawsze jak ten werset przypominam, to podkreślam fakt, że gdy nasz Pan mówił te słowa, to użył strony czynnej. Pamiętamy, co to jest strona czynna z gramatyki jeszcze, prawda? Strona czynna to znaczy, że ktoś osobiście tą czynność wykonuje, a nie czeka, aż wobec niego ją zrobią. I zauważmy, gdy chodzi o królestwo i sprawiedliwość, to nasz Pan mówi szukajcie, czyli bądźcie aktywni w dążeniu, w szukaniu do sprawiedliwości, do królestwa. A gdy mówię o tych wszystkich innych rzeczach, czyli jedzenie, picie, ubranie i możemy rozszerzyć na domy, samochody i co tam by jeszcze nie było z tej doczesności, będzie Wam dodane. Zauważmy, że tam jest strona bierna. Będzie Wam dodane, to znaczy, że Bóg, jak Bóg uzna za właściwe, tyle z tego będziecie mieli. Co oczywiście nie znaczy, że mamy nic nie robić. Nasz Pan chciał pokazać, że szukanie rzeczy doczesnych powinno być tak, daleko w tyle za szukaniem Królestwa, żeby to wyglądało, że wy w ogóle tego nie szukacie. Że to po prostu jest tylko tyle, co ja w mojej opatrzności wam udzielam. To oczywiście, wiadomo, nie bierzemy dosłownie, a nasz Pan tak powiedział. I gdyby ktoś się uparł i powiedział, nasz Pan powiedział, będzie dodane, więc ja tylko modlę się, czytam Biblię, literaturę prawdy i czekam na dostawy chleba, mięsa, mleka pod mój próg, prawda? No, byłoby to niedorzeczne. Nikt tak nie robi. No ale tak nasz Pan powiedział. Czyli widzimy, mamy na każdym kroku, że nasz Pan mówił pewne rzeczy, i używał pewnych sformułowań nie po to, żeby dosłownie je odebrać, tylko żeby zrozumieć przekaz. A przekaz naszego Pana w tym przypadku był taki, że to będzie Wam dodane, to znaczy, że macie nawet tego aktywnie nie szukać na drugim miejscu. Bo gdyby nasz Pan powiedział, szukajcie najpierw Królestwa i Sprawiedliwości Jego, a potem szukajcie tych innych rzeczy, no to też tu szukać, no to ile? O godzinę tego, a tamtego pół godziny, trochę mniej, ale więc nasz Pan w ogóle wyłączył, żeby to nie było szukanie. Żeby to było po prostu wykorzystywanie takich możliwości, jakie mamy w codziennym życiu, żeby zapewnić sobie środki do życia, no i być zadowolonym z tego, co jest nam dodawane w ramach naszych takich niewielkich zmagań, ale oczywiście trzeba się starać. Inne wersety mówią, że ci, którzy się nie starają, czyli na przykład nie pracują, to nie ma, to niech nie jedzą. Więc są inne wersety, które w razie, gdyby ktoś chciał się tym posiłkować, że nie będzie nic robił, tylko czekał na to, że mu dadzą, to wtedy można to skorygować innymi wersetami. Niestety niewielu jest chętnych na tą perłę, na udziału w Królestwie. Tyle ludzi jest chrześcijan na świecie i niestety niewielu jest chętnych na tą perłę o Królestwie. Czyli nie są gotowi zostawić wszystkie inne perły, sprzedać wszystkie inne perły, żeby zainteresować się tą jedną i żeby ją starać się nabyć. Niewielu jest w stanie zrezygnować z różnych rzeczy, które mają w życiu. Dla ogromnej większości jedynym celem w życiu jest niestety jedzenie, co nasz Pan tam właśnie wymienił, albo właśnie picie, albo piękne stroje, kariera zawodowa, gruby portfel, główny cel, ładny dom, przyjemności. I to są te ich perły. Jest ich tam kilka, prawda? Tak naprawdę to nie wiedzą, po co żyją, ani dlaczego znaleźli się na tym świecie. Można powiedzieć, że większość ludzi tego świata żyje dokładnie tak, jak zwierzęta. Może to ostro brzmi, ale taka jest prawda. Żyją dokładnie tak, jak zwierzęta. To znaczy, samolubny i szukają samolubnego interesu. Kosztem nawet drugiego, kosztem bliźniego. Jak chcę zarobić więcej pieniędzy, to nie patrzę, żeby zarobił uczciwie. To, że chcę zarobić, no okej, no to zarabię. To też taki trochę zwierzęcy instytut, chcesz mieć jak najwięcej, więcej, więcej. Ludzie mają tyle, że nie potrafią tego wykorzystać, prawda? No i ciągle im mało, prawda? Ale ile osób właśnie do tych środków dąży kosztem drugiego? Kosztem łamania zasad prawdy i sprawiedliwości. No tak dokładnie, jak robią zwierzęta, które nie mają moralnej funkcji w swoim mózgu. Prawdziwe dziecko Boże powinno wcale nie chcieć żyć, niż żyć w takim stanie. I tak sobie każdy z nas może zapytać, czy my wolelibyśmy nie żyć wcale, niż żyć w stanie jak reszta tego świata, czy też trochę próbujemy żyć zgodnie ze wzorem, jakie płynie z tego świata. Zobaczmy do Filipensów 3:7-8, jaki był punkt widzenia Pawła, dziecka Bożego, prawda? Dziecka Bożego na tą kwestię. Filipensów 3:7-8. To tak dla każdego z nas, żebyśmy sobie zadali pytanie, czy moglibyśmy tak samo powiedzieć jak Paweł, czy moglibyśmy powtórzyć słowa Pawła. A co on tu mówi? Filipensów 3:7-8. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, zauważmy zyskiem z doczesnego punktu widzenia, mógł robić przecież karierę jako faryzeusz, bo o tym właśnie mówił w wersetach wcześniejszych, jaką on miał pozycję w narodzie żydowskim. Ale wszystko to, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Stary przykład gdański chyba w tym miejscu nawet bardziej śmiecie, to mówił o gnoju, prawda, o ile pamiętam. Więc coś bezwartościowego. Taki był punkt widzenia Pawła. Możemy to oczywiście powtórzyć, cytujemy te słowa, ale czy naprawdę tak czujemy jak Paweł i taką pozycję w życiu zajmujemy, że tak to by dla nas ma takie znaczenie jak dla niego? Oto pytanie dla każdego z nas oddzielnie. Nasz kupiec z naszej przypowieści sprzedał wszystko, co miał i kupił tą jedną perłę. Więc zadajmy sobie pytanie, co i jak sprzedał, co i jak kupił? Jak wygląda ten handel, ten zakup? Bo on sprzedał wszystko, co miał i kupił. Co to znaczy to wszystko, co miał, co sprzedał? Tak zwane swoje ludzkie wszystko. Wszystko to, co wiąże się z naszym życiem jako ludzi tu i teraz. Czyli tu są dobra materialne, wszystkie, jakie posiadamy, w to wchodzą. Wchodzą także nasze uczucia, nasze serce, nasze całe życie. To musimy sprzedać. On sprzedał wszystko to, co miał, żeby tę perłę nabyć. Komu sprzedał? No na pewno nie żadnemu człowiekowi, bo żaden człowiek nie mógłby mu takiej perły sprzedać, który ją szukał. Więc to wszystko trzeba sprzedać Bogu, który zresztą nie przyjmie niczego mniej niż wszystko. Bo co mówi poprzez znowu Salomona? Synu mój, daj mi serce twoje. Dlaczego on chce serce? Bo jak będzie miał nasze serce, to będzie miał wszystko inne. Bo gdzie jest nasze serce, tam jest cała reszta. Takie warunki, żeby sprzedać Bogu wszystko, i dobro materialne, i nasze życie, i nadzieję na przyszłość, cokolwiek byśmy jeszcze się niczego nie spodziewali w przyszłości, to takie warunki zapanowały dopiero od czasów naszego Pana. Bo jak było pod zakonem? Trzeba było Bogu oddać wszystko pod zakonem? 100% dóbr, 100% czasu, 100% uczuć? Nie. Pod zakonem wystarczało 1/10 dóbr, prawda, dziesięcina, jeden dzień tygodniu sabat, a resztę to twoje, prawda? I to był bardzo dobry życie, jak to spełnia, prawda? Kolejny pierwiastki z bydła i z pól. Natomiast chrześcijanie muszą Bogu dać więcej, muszą dawać całego siebie. Wszystko, co mają i co będą mieć w przyszłości. A następnie, jak już oddadzą to Bogu, no bo Bóg, jak wiemy, wie, że Bóg tego nie bierze dla siebie, bo on nie potrzebuje, ale my w akcie naszego poświęcenia oddajemy to wszystko w naszych umysłach, prawda, w naszych intencjach, w naszej woli Bogu, to Bóg, jak wiemy, zostawia to nadal pod naszą dyspozycją, a my od tego momentu stajemy się szafarzami. Tylko od tego momentu jesteśmy szafarzami naszych dóbr? No już nie. Szafarz jest zarządcą postawionym przed Pana nad dobrami Pana, więc znowu powinniśmy o tym pamiętać, że od tego momentu powinniśmy rozważać, co robimy z tymi dobrami, jakie posiadamy, bo tak naprawdę jesteśmy już od tego momentu tylko ich szafarzami, no i trzeba się z Panem rozliczyć z tego szafowania. Jak to sprzedanie następuje? Jak my Bogu sprzedajemy? Przez nasze poświęcenie. Przez poświęcenie następuje sprzedaż. Co jest istotą poświęcenia? Co jest najważniejszym elementem poświęcenia się Bogu? Rezygnacja z własnej woli i przyjęcie woli drugiego. Matka, jak się poświęca na wychowanie dziecka, to co to znaczy? Rezygnuje ze swoich przyjemności, z tego, co by chciała i poświęca się temu dziecku. Małe dziecko automatycznie od tego wymaga, bo jest malutkie, więc matka bywa, czy ojciec, w zależności od zwykle matki, bo ten ciężar biorą na siebie, prawda? Więc może jest w stanie zrezygnować z pracy, nie śpi po nocach, nie dojada, jest przemęczona, pada z nóg nieraz, no i to jest właśnie poświęcenie. Rezygnuje, ona by tego nie chciała, ale w tym przypadku wola dziecka, a właściwie dobro dziecka, bo dziecko ma, bo woli nie ma jeszcze, dobro dziecka sprawia, że ona wyłącza swoją wolę. To jest taki dobry przykład, kiedy że człowiek się poświęca, prawda? Znaczy rezygnuje z tego, co by sam uważał za właściwe i korzystne i podporządkowuje się pod taką sytuację. Na przykład małe dziecko jest bardzo dobrym tego przykładem. Jeśli małe dziecko w domu urodzi, wszystko się wokół dziecka kręci przez jakiś czas. Tylko oczywiście, jak dziecko dorasta, to powinno się przestać kręcić, prawda? Pewno, ale to już każdy musi sam w odpowiednim momencie uznać, kiedy to kręcenie się wokół tego dziecka powinno być powoli zmniejszane. Ale na tym właśnie polega poświęcenie, rezygnacja z własnej woli i przyjęcie woli drugiego. W przypadku poświęcenia, o którym my mówimy, to jest oczywiście przyjęcie woli Boga. Bardzo dobrze pokazuje to moje zdanie objawienie 20, a werset 4, który o poświęconych mówi w sposób bardzo, bardzo dosadny. Objawienie 24. I widziałem trony, usiedli na nich i wydali na nich wyroki i dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Boga. Nie interesuje nas tam cały werset, tylko dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Boga. Zauważmy, że oni byli ścięci. Bardzo dobry obraz poświęcenia, prawda? Ścięcie, czyli pozbycie się głowy. I jak jest pięknie symbolem poświęcenia jest ścięcie, prawda? Ścinamy naszą głowę, no i bierzemy głowę na to miejsce inną. Swoją ściął, odstawił, wziął głowę Boga, wstawił do swojego ciała, czy wolę Jezusa, bo to głowę Jezusa nie ma większego znaczenia. Nasz Pan i Jezus, i nasz Pan i Bóg są jedno w intencjach, motywach, duchu i tak dalej. Wobec tego tą głowę swoją odstawił, przyjął inną i teraz ta inna głowa zarządza całym jego ciałem. Przy tej okazji jeszcze warto zajrzeć do Filipensów, byliśmy niedawno Filipensów, 3:2, który również z tego punktu widzenia pełnego poświęcenia, czyli ścięcia głowy, mówi o tych, którzy się nie w pełni poświęcili. Ale też piękny obraz, na czym polega prawdziwe poświęcenie. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się i dosłownie tam jest okaleczonych. Nowy przykład, wiem, że nie oddało tego prawidłowo. Co napisze w nowym przykładzie? No właśnie, a to jest okaleczonych. I potem dopiero my bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i tak dalej. Więc ci okaleczeni, tak jest dosłownie, okaleczeni, to są ci, którzy próbowali ściąć swoją głowę w ramach poświęcenia, żeby ją pokazać, ale tylko się skaleczyli. Nie są tak naprawdę poświęceni, a więc tacy poświęceni, półpoświęceni, fałszywie poświęceni, uchodzący za poświęconych, a takimi nie są. I zauważmy, że Paweł mówi, żeby takich się strzec. No bo wiadomo, skoro oni tylko się okaleczyli, to oni w dalszym ciągu są motywowani doczesnością, prawda? Oni nadal mają swoją głowę, bo ten, kto się skaleczy, to głowy nie stracił. Rankę sobie zakleił, zwrócone wyżej, zagoiło się i z plastrem chodzi i udaje, że jest taki sam jak ten, kto chciał głowę i wymienił ją na inną. A on jej wcale nie wymienił. Jakiś akt tam dokonał w tym kierunku. Okaleczył się. Bo w ogóle ten werset zasługuje na oddzielny wykład, taki wykład zamierzam zrobić, bo to jest ciekawe, szczęście się psów, kto to jest ten pies, szczęście się złych pracowników, no ogólnie pies to mogę powiedzieć teraz, ale szczegóły w oddzielnym wykładzie. Pies to oczywiście sekciarz, a sekciarz to wiadomo, dużo walczy, dużo szczeka i broni swojej organizacji jako jedynej prawdziwej. Szczęście się złych pracowników, zli pracownicy to ci, którzy nie szukają tego, co jest pana jego, no dobry pracownik się cechuje w pracy, że dba o interes firmy, w której pracuje. Dobry pracownik. Jak widzi, że coś się źle dzieje, na przykład gdyby widział, że kolega jego kradnie coś z firmy jego, to co? W ramach solidarności z kolegą nie powie pracodawcy? No po prostu w Polsce tak mamy taką solidarność, prawda? Nie wydam kolegę, bo to nie w porządku, no ale ty jesteś pracownikiem tego szefa, tej firmy. Czy nie jesteś wobec nich zobowiązany sam nie kraść, a jak widzisz, że kradnie twój drugi, to powinieneś zawiadomić. Przecież on okrada twojego pracodawcę. Człowieka, wobec którego powinien być lojalny, łamie zasady sprawiedliwości, a ty go kryjesz? No to w ten sposób masz udział w tym samym. Więc to jest zły pracownik, szuka swego. Wynosi z firmy rzeczy i sprzedaje na lewo, żeby się wzbogacić. No i właśnie potem szczęście się okaleczonych, to tych właśnie takich, którzy się niby to poświęcili, ale nie do końca. Nie są w pełni obrzezani. My bowiem jesteśmy obrzezani. Potem już właśnie pokazuje to poświęcenie. Prawdziwe, to tak przy okazji. Kupowanie. Przejdźmy teraz do kupowania, bo mówiliśmy, to było fragment o sprzedawaniu. Kupowanie. Jak można kupić wobec tego tą perłę? Bo żeby ją zdobyć, trzeba sprzedać wszystko inne, czyli poświęcić się i to, jak mówiliśmy, wszystko to nasze, to co oddać Bogu i od tej pory stać się szafarzem tego. Jak natomiast kupujemy? No oczywiście przez wierność w realizacji poświęcenia. Skoro przez poświęcenie możemy zacząć to kupować, wobec tego trzeba być wiernym w realizacji poświęcenia, żeby to kupowanie dobiegło do końca. A jak możemy być wierni w realizacji poświęcenia? Trzeba pozostawać, zacząć i pozostawać martwym dla siebie i świata, a żywym dla Boga i Jego sprawy. Taka jest definicja poświęcenia. Masz być martwym dla siebie i świata, a żywym dla Boga i Jego sprawy. Czyli od tej pory ty nie żyjesz sam dla siebie, twoje sprawy nie mają większego znaczenia, twój punkt widzenia nie ma większego znaczenia, liczy się Bóg i Jego sprawa. Jak wiem, nasze poświęcenie jest rozpisane na elementy, kiedyś mówiliśmy o tym, studiowanie Słowa Bożego, praktykowanie, głoszenie, zapieranie samego siebie, czuwanie, modlitwa i cierpienie z powodu wierności Bogu. To są te elementy, 7 elementów naszego poświęcenia i każde dziecko Boże powinno je mieć. Czyli studiuje, praktykuje, głosi Słowo, takie 3 pierwsze wobec związane ze Słowem Bożym. Potem zapiera się samego siebie, czyli odmawia zaspokajania swoich różnych ludzkich skłonności starego Adama, które by chciały być zaspokajane. Czuwa, to znaczy czuwa, co z niego wychodzi, co do niego wchodzi, co mówi, co słucha, jakim wpływom się poddaje. Modlitwa, no to chyba nie potrzeba komentować. I cierpienie. Cierpienie jest nieodzownym elementem życia dziecka Bożego, bo nie można inaczej się rozwijać. Okazuje się, że dziecko Boże zawsze musi cierpieć mniej lub bardziej, w zależności od epoki, w której żyje. Co my kupujemy przez wierność w realizacji naszego poświęcenia? 2 rzeczy, o których nasz Pan mówi w Mateuszu 19:29, gdy go zapytano, co nam będzie za to, żeśmy wszystko opuścili i poszli za Tobą, to odpowiedź naszego Pana była jaka? 100 w tym życiu i życie wieczne w przyszłości. Po prostu kupujemy te 2 rzeczy. Już kupujemy 100, już wypłata następuje w tym życiu, się zaczyna. 100 w tym życiu i życie wieczne w przyszłości. Co to jest ten 100? Ma on, a co najmniej 5 elementów, może ktoś by wymienił więcej jeszcze, ale myślę, że te 5 wypełnia wszystko, co nam Bóg wypłaca już w tym życiu. Pierwszy element stokrocia to społeczność z Bogiem, Jezusem i braćmi. Zdajemy sobie sprawę, że większości braci byśmy nigdy nie znali, gdyby nie prawda? Gdybyśmy znali braterstwo Patejów, gdyby nie prawda? No nie mamy ze Świdnikiem czy z Lublinem żadnych kontaktów, prawda? Braterstwo Waców pewnie też bym nie znał, gdyby nie prawda. No, nie mamy jakichś cielesnych powiązań, prawda? Więc pewnie byśmy się na ulicy, jakbyśmy się mijali, byśmy na siebie uwagi nie zwrócili, a gdyby jeden drugiego zaczepił ramieniem przypadkowo, to byśmy powiedzieli przepraszam pana i każdy poszedł swoją drogę. I bylibyśmy najwyżej pan, ale prawdopodobnie byśmy się nigdy nie widzieli, tak jak większości ludzi lubelskich na przykład nie widziałem. No, wczoraj w telewizji było tam coś z Lublina, jakiś program i dużo po widowni, kamera jeździła i sobie myślę, zobaczę kogoś znajomego z Lublina, gdzie tam? Ile tam twarzy było, nikogo nie skojarzyłem. 2 element stokrocia. Pokój, radość i inne owoce Ducha Świętego. Pokój, radość i całe wszystkie inne owoce Ducha Świętego. Jaka to jest wielka korzyść posiadać pokój, radość i inne owoce Ducha. Dlaczego? Ułatwiają życie w obecnych warunkach. Życie w obecnych warunkach jest ciężkie dla każdego człowieka, który żyje. Przecież to jest doświadczenie ze złem. To nie tylko lud Boży cierpi zło. Cały świat cierpi zło. Lud Boży nawet cierpi zła mniej. Niekoniecznie mówię mniej w ilości, bo czasami więcej, prawda, bo na przykład lud Boży często był mordowany i palony na stosach, co ludzi tego świata raczej nie dotyczyło, prawda? Ale tu nie chodzi o to właśnie, czy więcej, czy mniej. Ważne jest, że cierpienie ludu Bożego jest sensowne, jest nadzorowane przez Pana i prowadzi do duchowych korzyści. Nie jest bez celu. Nie jest bez wiedzy Boga, według zasady, o której mówił nasz Pan, że każde, nawet włosy na waszych głowach są policzone. Natomiast ludzie tego świata, no przypadek rządzi ich cierpieniem. Niektórzy cierpią nad wyraz, niektórzy średnio, niektórym lekko się przeżywa to życie, jak przypadek sprawi. W każdym razie widzimy, jakie są ludzkie dramaty, jak brak pokoju, radości i innych owoców Ducha Świętego sprawia, że ich życie, kiedy spotka ich jakieś nieszczęście, jak wygląda, jak się często zachowują, jak się zakładają, do jakiego stanu dochodzą. Trzeci element stokrocia, poznanie boskiego planu i jego zamierzeń. Kto z ludzi na tym świecie rozumie, do czego zmierza obecny świat? Kto wie, że tak naprawdę nie ma powodu się niepokoić tym, co widzimy wokół siebie? Ani terrorystami, ani uchodźcami, ani różnymi kryzysami ekonomicznymi, finansowymi, społecznymi, politycznymi. Wiemy o tym, że ten świat musi się w ucisku skończyć, który to ucisk przyniesie mu koniec, ale zatem uciskiem jest cichy, piękny głos Królestwa. Więc nasz Pan nawet mówi, a wy widząc to wszystko, podnoście wasze głowy. No, świat niby też to czyta i chrześcijanie też to czytają, ale oni w to nie wierzą. Oni tak naprawdę żyją tylko tu i teraz. Mówiliśmy, żyją bardziej jak zwierzęta. Wobec tego, jak zwierzę, chcę być najedzone, napite, mieć jakąś kryjówkę, w której będzie się chowało i tam ideały o królestwie. A się zastanówmy nad jedną rzeczą. Wszyscy chrześcijanie wiedzą, że nasz Pan powiedział, że wróci. Drugi adwent naszego Pana teoretycznie uznają wszyscy. W modlitwie mówią, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. No i teraz sobie zadamy pytanie, ilu chrześcijan tak naprawdę czeka na powrót naszego Pana? W jakiejkolwiek postaci, czy w ciele, czy w duchu, to już nie mówmy naprawdę, czy on przyjdzie jako człowiek, czy jako istota duchowa. Ilu chrześcijan czeka? On marzy o tym, żeby doczekać tego czasu, bo to nikt, nikt. Ogromna większość, aż mi powiedziało się, że nikt. Ogromna większość w ogóle nie widzi, nie ma tego w horyzoncie swoich wierzeń. Ich życie jest tu i teraz, a przyszłość, ja nie wiadomo, co tam będzie, a powrót naszego Pana, i założenie Jego Królestwa, to co w modlitwie, no tak pisze, to chyba tak dla tych starszych babci i dziadków, żeby sobie siedzieli za piecem i to czytali, to ładnie się czyta. Jak byłem mały, to czytałem bajki, a jak się zastarzałem, to Biblię będę czytał, prawda? A tak, poważny człowiek nie zajmuje się takimi rzeczami. Taki jest punkt widzenia chrześcijanina, nominalnego chrześcijanina tego świata. Czwarty element stokrocia, przywileje służby, które Bóg daje, gdy próbujemy pomagać w realizacji boskiego planu. Te przywileje służby są doceniane tylko przez tych, którzy mają ducha podobnego do Chrystusa i do Boga, korzystają z tychże przywilejów. No i ostatni element stokrocia, bardziej taki doczesny, to błogosławieństwo doczesne. Ktoś powie, błogosławieństwo doczesne? No tak, to nie znaczy, że będzie nam wszystkim się tam bardzo dobrze działo finansowo, że nie będziemy chorować, nie będziemy umierać, albo nasi bliscy nie będą chorować lub umierać. No, widzimy, że te same biedy mamy, co wszyscy inni. Ale co mam na myśli mówiąc błogosławieństwo doczesne? Mądrzej żyjemy niż ludzie tego świata. Ile na przykład błogosławieństw doczesnych mamy z tego, że nie pijemy alkoholu? Że nie palimy papierosów? Narkotyki to w ogóle nas nie interesują, a dla niektórych ludzi to się nie mogą z tego wykaraskać. A nawet mogą, nie są w trzponach, ile pieniędzy marnują? No, pójdę na targ, na zakupy, stoją te kobiety z takimi torbami, te bez banderoli, prawda, papierosy, bo to tańsze. No i co chwilę podchodzi. No ja tak słucham tam koło 10 zł paczka. No to ludzie, nie wiem, jedna dziennie paczka, może nawet niech to będzie jedna na dwa dni, ile on miesięcznie przepali i tak z dymem. Pamiętam brata Staszka Ozimka, który może trochę żartobliwie, ale oddając setno rzeczy, powiedział, że przez to, że nie palił, to sobie zbudował dom. I gdyby tak ktoś, prawda, sobie przeliczył te pieniądze, które na przykład przez 25 lat życia przepaliłbym, to może skromny domek by z tego był. A jeszcze jak do tego dodamy inne użytki niepotrzebne, no to dom z poddaszem. Tyle jeśli chodzi o stokrocie. No ale ktoś powie, czy życie wieczne nie jest darem, tak, a nie zapłatą za coś, co my dajemy Bogu? Znaczy, my się Bogu poświęcimy, zrezygnujemy z naszej własnej woli, przyjmiemy Jego wolę i tym sobie kupimy życie wieczne. A przecież Biblia mówi, że życie wieczne to dar. A dar to jest tak za darmo, niezasłużony. No właśnie, i tak, i nie. Wszystko zależy od punktu widzenia. Z jednej strony, i tak należy na to patrzeć, jest życie wieczne darem. Dlaczego jest darem? Bo nie mamy żadnej wartości, której przekazanie Bogu mogłoby nam zapewnić to życie wieczne. Bo kiedy moglibyśmy sobie kupić, bez łaski, że tak powiem, życie wieczne? Wtedy, kiedy moglibyśmy postępować sprawiedliwie. Bo życie wieczne jest nagrodą za sprawiedliwe postępowanie. Postępujesz sprawiedliwie, bez łaski. Masz życie wieczne, takie są boskie warunki. Zapłaciłeś cenę sprawiedliwego postępowania. O, nasz Pan. Bez łaski kupił sobie wieczne życie jako człowieka. I mógł je zachować dla siebie po wsze czasy, no ale wiemy, złożył je po kupie. Nie kupił po to, żeby... Ale on sobie kupił bez łaski. To nie było żadne usprawiedliwienie przez wiarę. To nie było... Bóg po prostu dał warunki, czyli zakon, przymierze zakonu. Nasz Pan zakon wypełnił i kupił sobie prawo do życia wiecznego. Nas nie stać na tą cenę. Wobec tego, cokolwiek byśmy nie zrobili, to będzie to dar. Ale z drugiej strony musimy coś zrobić, musimy poświęcić się Bogu, musimy zrezygnować, prawda, z tej naszej własnej woli, ponieważ mamy tą naszą własną wolę. Bóg nam dał coś, czego nie może tak sobie po prostu od nas wziąć, chociaż sam to dał. Nie może od nas wziąć, bo tak nas stworzył. I takie to są znowu Jego zasady, prawda? Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, dał każdemu z nas wolną wolę. I chociaż mógłby sobie tę wolną wolę wziąć, bo ty jesteś moim stworzeniem, nie żyłbyś bez mojego, beze mnie, to jednak on szanuje naszą wolną wolę. Wobec tego, kiedy my z tej naszej woli, wolnej woli chcemy zrezygnować, to jest nasza cena. Rezygnujemy z naszej woli, przyjmujemy Jego wolę, bo chcemy wiecznie żyć. To musimy tę cenę zapłacić. Nie ma życia wiecznego bez poświęcenia się Bogu. Nie ma życia wiecznego bez rezygnacji z własnej woli i przyjęcia woli tego Stwórcy. To jest prawdopodobnie podyktowane tym, że każdy organizm, system, żeby dobrze współistniał harmonijnie, musi mieć jedną głowę. Nie może być dwóch głów gdziekolwiek. Każda firma, choćby malutka, jak będzie miała dwie głowy, szybko splajtuje. Jak większa firma będzie miała dwie, jeszcze szybciej splajtuje, albo może nie wiem, może nie wiem, czy szybciej, ale na pewno jej plajta będzie bardziej pokazowa. Bo wtedy większa firma, większe pieniądze, ja będę dwie głowy. Wiem, że kiedyś jeszcze byłem młody i więcej słuchałem muzyki, to miałem jakiś zespół, który mi się podobał, słuchałem ich muzyki, a potem się za parę lat okazuje, rozpadli się i już nie grają. Ja tak żałowałem, a tak fajnie grali, mogliby dalej istnieć. Ale i potem, co się stało? No oczywiście, różnice między dwoma członkami zespołu co do tego, jaką muzykę grać, jak grać. Dwie głowy, jeden chciał, dopóki jeden dominował, no to grali. Tak czy owak, prawda, komu się może podobać lub nie, ale istnieją, bo reszta gra tak jak tamten decyduje. A jak dwóch chce decydować? Nie ma, rozpada się. Więc myślę, że Bóg to bardzo mądrze zrobił, bo w moim królestwie ja jestem głową. Jeżeli w moim królestwie mają być warunki idealne, tak, ten Duch Święty w postaci oliwy, prawda, oliwa ma być wszędzie obecna i żeby bez zrzutów się toczyło, to nie może być ja głowa i potem jeszcze ileś innych głów, zależnie od tego, ile stworzeń, tyle głów, no to nigdy nie będzie. To musicie wszyscy być podporządkowani pod jedną głowę. Jezus się podporządkował, wszyscy, całe malutkie statko pod Jezusa się podporządkowało, wszystkie inne aniołowie pod Jezusa z malutkim statkiem, bo oni nimi nadzorują, potem aż do ludzkości i do wszystkich innych istot, jakie kiedykolwiek Bóg jeszcze z naszym Panem będą stwarzać. Zatem mamy wolną wolę, której Bóg nie zawiera sam, według własnego uznania, tylko oczekuje, że my sami z niej zrezygnujemy. I to jest nasza cena, jaką płacimy Bogu za życie wieczne. Każdy, kto chce żyć, musi tą cenę zapłacić. Chociaż prawda nawet powstaje prawdą, że nawet jak zapłacimy tą cenę, czyli zrezygnujemy z naszej własnej woli i przyjmiemy wolę Boga, to nadal życie wieczne pozostaje darem, bo czy rezygnacja z mojej woli jest ceną odpowiedzią za życie wieczne? No nie. Prawda? Bo ceną odpowiedzią za życie wieczne jest sprawiedliwe postępowanie. A ja takiej ceny nie mogę zapłacić. Więc płacę cenę w postaci rezygnacji z mojej własnej woli i przyjmuję to życie wieczne, jeżeli tą cenę dobrze zapłacę, a potem w razie czego mówię, no tak, no zrezygnowałem, spełniłem warunek, ale to nawet był dar życia wiecznego, bo rezygnacja z mojej woli ludzkiej nie była ceną odpowiednią, żeby to życie wieczne zdobyć. I to sprzedawanie i kupowanie biegną równolegle obok siebie przez całe życie. Pomyślne zakończenie jednego procesu sprzedawania oznacza pomyślne zakończenie tego drugiego, czyli kupowania. Gdyż w trakcie sprzedawania, czyli wiernego realizowania naszych ślubów poświęcenia, kupimy sobie tą perłę. Dlatego mówimy, że nie jest to akt taki przyjść, kupić i wrócić do domu. Mam życie wieczne, już tam sobie złożyłem, schowałem w porządnym miejscu, może nawet w banku, i teraz mogę zająć się innymi sprawami, bo sobie życie wieczne już kupiłem. Kupujemy je całe życie, równolegle sprzedając to, co Bogu obiecaliśmy w akcie naszego poświęcenia, czyli nasze wszystkie ludzkie wszystko. A teraz przejdźmy do drugiej przypowieści, trochę tej trudniejszej, krótsza, bo tylko jeden werset, ale za to trudniejsza do wyjaśnienia i tutaj będziemy musieli się troszeczkę nagłowić, ale myślę, że sobie poradzimy. Czyli Mateusz 13 rozdział, przypomnę raz jeszcze tą drugą, trudniejszą. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł i ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Jak mówiłem, wbrew pozorom nie jest to przypowieść o tym samym. Jest to tylko pewien element wspólny, że królestwo ktoś kupował, prawda? Ale ona mówi o zupełnie innych rzeczach. Co my tu mamy w tej przypowieści? Mamy tutaj rolę, mamy skarb ukryty w tej roli, mamy człowieka, który ten skarb znajduje. Gdy ten skarb znajdzie, znowu go ukrywa w roli. Zauważmy, ukryty skarb, on go znalazł i znowu go ukrył. To widać, że skomplikowana sprawa. Coś było schowane, on to znalazł. Każdy człowiek, gdyby znalazł coś schowanego, to by to pewnie wyciągnął. Mówi, o, znalazłem, zobaczcie, on schował. Znalazł schowane i znowu schował. Poszedł uradowany, sprzedał wszystko i kupił tą rolę razem z tym skarbem. Jest to szczególna przypowieść naszego Pana. Dlaczego szczególna? Myślę, że gdy nasz Pan ją mówił, to mu się łezka wokół kręciła. Dlaczego? Bo to mówił o sobie. Tym człowiekiem z tej przypowieści nie jest każdy z nas, tak jak w przypowieści o perle. W przypowieści o perle to jest każdy z nas, który szuka swojej perły udziału w królestwie. A teraz to jest, tym człowiekiem jest tylko i wyłącznie nasz Pan. Osobista, bardzo osobista przypowieść. Dotyczy jego samego. Dotyczy jego samego. Rola. Kim jest ta rola? Czym jest ta rola? To oczywiście świat w znaczeniu Ziemi jako planety. Czyli Ziemia jako planeta. Rola. Skarb ukryty w tej roli to rodzaj ludzki. Skarbem jest rodzaj ludzki na tejże planecie, na Ziemi, ukryty w tej roli. Gdy rodzaj ludzki został stworzony w Adamie i w Ewie, to potencjał rodzaju ludzkiego, co z tego ludzkiego rodzaju będzie? Co będzie z Adama i Ewy? Ile będą mieli dzieci? Dwóch? 200, 2000, 2 miliony, 2 miliardy? Ile się rozmnoży? A że potem kiedyś jeszcze jakieś klasy ludu Bożego z tych ludzi będą wybierać? Maluszki statko? Kto to o tym widział? To był potencjał ukryty, niewidoczny na początku, do czego ten skarb ukryty w roli może doprowadzić. Potencjał, przyszły rozwój początkowo był niewidoczny, nieznany. Dlatego ukryty w roli. Ziemi jako planety, tylko para ludzka. Pierwsza para ludzka i... Kto by podejrzewał, że coś takiego wielkiego, zobaczmy ile teraz jest tych ludzi, a ile w grobach leży. To wszystko od tej jednej małej pary. Człowiek, to jak mówiłem, nasz Pan. Osobista jest osobista przypowieść, to człowiek to nasz Pan. Znalezienie skarbu to dostrzeżenie przez naszego Pana, a powiedziałbym przez Logosa, bo to on dostrzegł jeszcze, gdy był w niebie jako Logos, dostrzeżenie przez Logosa wartości rodzaju ludzkiego po jego odkupieniu. Znalazł, dostrzegł w rodzaju ludzkim, że jeżeli on go odkupi, to może być wielki skarb z tego mogą być duchowe istoty, doskonałe istoty ludzkie, które on odkupi, które będą żyły wiecznie. Z tego mogą być jeszcze inne istoty, tak jak mówiłem, duchowe, które Bóg rozwinie do innych klas ludu Bożego. Znalazł skarb, dostrzegł ogromny potencjał rodzaju ludzkiego, jeżeli zostanie on odkupiony. Ukrycie tego skarbu, to nasz Pan w swoim sercu ukrywa ten skarb do przyszłej realizacji. Odejście uradowanego człowieka, to odejście, to może w naszym przypadku bardziej by pasowało przyjście, bo to jest odejście z punktu widzenia Boga. Odejście to nasz Pan z nieba przychodzi na ziemię. Inkarnacja Logosa w człowieka Jezusa. Odchodzi z nieba, opuszcza duchowy dwór i przychodzi uradowany na ziemię, żeby ten skarb nabyć. Sprzedaż wszystkiego, no to oddanie swojego życia w poświęceniu, aż na krzyżu, jako cenę okupu, tak? I potem mamy długą, długą przerwę, bo tutaj na tej sprzedaży wszystkiego, ten moment doprowadza nas do śmierci na krzyżu naszego Pana, bo ostatecznie śmierć na krzyżu tak udowodniło, że sprzedał wszystko, co miał. I teraz następuje długa przerwa do zakupu. Dlaczego? Bo kiedy nasz Pan kupuje rolę ze skarbem, czyli całą ziemię ze skarbem, rodzinę ludzką na tej ziemi, dopiero na początku wieku tysiąclecia. Cały wiek Ewangelii jest pominięty, no bo to jest osobista o naszym Panu, więc nie mówię o zbawieniu wieku Ewangelii, ani o szukaniu tej perły przez innych ludzi, tylko jak on potem wróci w drugim Adwencie, to on kupi. Jeszcze za chwilę będziemy wszystko omówimy dokładnie, na razie tylko podaję co znaczy, a za chwilę o każdym jeszcze parę słów komentarza, o każdym elemencie ważnym, czyli roli, skarbie, znalezieniu, ukryciu powiem oddzielnie. Zatem przypowieść ta dotyczy naszego Pana jako odkupiciela całej ludzkości i samej ziemi. ludzkości i samej Ziemi, jeszcze do tego elementu powrócimy. Dzięki czemu nasza planeta i rodzaj ludzki na niej będą mogli powrócić do pełni doskonałości. Doskonałość planety jest tak samo potrzebna, jak doskonałość ludzi na niej mieszkających. Jedna i druga doskonałość idzie przed nami. I akcja tej zagrywy całej przypowieści, że tak powiedzieć, filmowa, prawda? Akcja tej przypowieści rozgrywa się między dostrzeżeniem przez Logosa rodzaju ludzkiego jako skarbu, co prawdopodobnie jest równoczesne ze złożeniem Logosowi przez Boga oferty odkupienia człowieka. Nie wiem, jak to w niebie było, ale rozumiemy, że Bóg Logosowi przedstawił ofertę, swój plan zarysie. Oto człowiek, rodzaj ludzki, upadł, nie może żyć, muszą umrzeć za swój grzech, ale jest tak i mam taki plan, gdyby ktoś, może ty, nie wiem, jak ta rozmowa wyglądała, ale zakładamy, że nasz Pan nie został zmuszony do tego i ani bez swojej wiedzy nagle, nie wiem, zaczął jego życie przechodzić do łona Marii, tylko to była rozmowa między nimi tam w niebie. Nasz Pan świadomie zgodził się na to, że będzie brał udział z powodu miłości do Ojca, z powodu chęci służenia Bogu w każdy możliwy sposób. Gdy tylko nasz Pan widział możliwość służenia tak, jak Bóg by oczekiwał, to On już pierwszy się wyrywał. Więc to jest, więc w tym momencie dostrzegł z pewnością ten potencjał rodzaju ludzkiego, gdy Bóg mu złożył ofertę odkupienia. Czyli tak, czyli akcja rozgrywa się między dostrzeżeniem przez Logosa rodzaju ludzkiego jako skarbu, jeszcze tam w niebie, gdy z Bogiem sobie rozmawiali, a końcem pierwszego adwentu, po czym przenosi się do początku wieku tysiąclecia, a dokładnie mówiąc do momentu kupienia ludzkości na potrzeby restytucji. Co też jeszcze jest przed nami. Ta przypowieść jeszcze się nie rozegrała do końca, chociaż główne elementy, czyli sprzedaż wszystkiego przez naszego Pana, już jest za nami. No to omówmy parę słów o każdym elemencie. Rola. Mówiłem, że rola to świat jako planeta nasza, Ziemia, na której żyjemy. Jak wiemy, Logos brał udział w stwarzaniu człowieka. Tak, pierwsza Mojżeszowa 1:26, gdy czytamy o tym potem, że Bóg uczyńmy człowieka na obraz nasz i podobieństwo nasze i niech panuje i tak dalej, to Bóg do kogoś mówi, prawda? I spodziewamy się, że mówi, ponieważ mówił, on zawsze mu towarzyszył i tak dalej, na początku jego drogi, nie będziemy już tego udowadniali, bo pewne rzeczy tylko wspominamy. Logos brał udział w dziele twórczym razem z Bogiem. Z innych wersetów wiemy, że współudział Logosa w dziełach twórczych dotyczył nie tylko człowieka, co przed chwilą, przez niego wszystko się stało, tak. Nie dotyczył nie tylko człowieka, ale wszystkiego innego z wyjątkiem samego Logosa. Tak, którego to Logosa Bóg musiał stworzyć osobiście, no bo był on pierwszym ze wszystkich stworzeń. Myślę, że nie potrzeba nikogo do tego przekonywać, ale może zajrzyjmy do Jana 1, Ewangelia Jana 1 i pierwsze trzy wersety doskonale mówią. Na początku było Słowo, Logos dosłownie, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Mamy jeszcze inne wersety, które o tym mówią, Kolosensów 1:15-17 mówi o tym, ale to nie chodzi o to, żeby się do tego przekonywać, bo wiemy, że tak było. Bóg występował tutaj w roli architekta i dostawcy materiałów, natomiast Logos był wykonawcą, który na podstawie planów Ojca i przy użyciu materiałów Ojca stworzył wszechświat i ziemię. I tak, a w planach, prawda, także przewidziany był człowiek na tej ziemi. I w tym dziele Logosowi towarzyszyli także na pewno inni aniołowie, z czego wniosek, że musieli być stworzeni po Logosie, ale przed ziemią i człowiekiem. Gdybyśmy zobaczyli u Joba, 38 rozdział, to tam można zobaczyć ich radość z kolejnych twórczych dzieł Boga. Joba 38, 4-7. Job 38, 4-7. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię, powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary, czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary? Albo kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne, te gwiazdy poranne to aniołowie, gdy gwiazdy poranne chórem radośnie śpiewały i wykrzykiwali z radości wszyscy synowie Boży. Kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniądz się wyszło z łona? Moglibyśmy tak dalej czytać. Mamy tutaj gwiazdy poranne chórem śpiewały i wykrzykiwali synowie Boży. Tutaj radość aniołów z kolejnych twórczych dzieł. Prawdopodobnie Lucyfer sam brał udział w tej radości i też tu się cieszył, jak się różne inne boskie dzieła tworzyły. Znalezienie skarbu w roli, czyli znalezienie tego skarbu rodzaju ludzkiego w roli na planecie Ziemia. Człowiek tutaj jest przyrównany. Człowiek, rodzaj ludzki jest przyrównany tutaj do skarbu. Dlaczego? Bo jak wiemy, człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Mało mniejszym od aniołów, tak mówi Psalm 8, potem powtarza to Żydów, drugi rozdział, zakładam, że wszyscy wiemy. Człowiek mało mniejszy jest stworzony od aniołów. Już sam doskonały człowiek jako taki był skarbem, bo to jest potencjał do rozwinięcia ogromnej ilości istot, prawda, ludzkich na takim właśnie doskonałym poziomie. Ale Logos znalazł albo dostrzegł w nim, w człowieku, jeszcze większy skarb, gdy uświadomił sobie, jakie wielkie owoce przyniesie jego dzieło odkupienia. Bo jego dzieło odkupienia nie tylko miało przywrócić do doskonałości rodzaj ludzki, do pierwotnego stanu, lecz dodatkowo pozyskać dla Boga liczne klasy duchowe, w tym oblubienice i żonę dla samego siebie. Weźmy sobie Izajasz 51, 11. Izajasz 51, 11. I wrócą odkupieni przez Pana i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami, dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie. Początek powtórzę. Wrócą odkupieni przez Pana. Gdzie wrócą? No właśnie do życia, do doskonałego, wiecznego życia. Albo gdybyśmy wzięli Ewangelię Jana 10, 14 do 16. Jana 10, 14 do 16. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce, mam i inne owce, zauważmy, które nie są z tej owczarni, nie z wieku Ewangelii. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego będą słuchać, będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Pokazuje radość z jednych owiec, radość jeszcze innych owiec, nie z tej owczarni, które też będą przeprowadzone, więc owczarnia wieku Ewangelii, klasy duchowe, owczarnia nie inna, rodzaj ludzki z przyszłości. A droga do tego procesu wiodła oczywiście przez śmierć naszego Pana. Przez śmierć, przez zakończenie przez Niego tej sprzedaży. Jego śmierć, bez której nie żyłby nikt inny oprócz Niego samego. Zobaczmy tutaj do Jana 12:24, Ewangelia oczywiście, bo to mamy kolejny werset, w którym nasz Pan mówi o sobie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Czy wiemy, że to jest kolejne odniesienie się od naszego Pana do samego siebie? Kto jest tym ziarnkiem pszenicznym, które jak wpadnie do ziemi i nie umrze w tej ziemi, to ono tylko zostanie samo. Będzie żyło, nie umrze, będzie żyło, jedno ziarko. Nasz Pan, gdyby nie umarł, to sobie mógłby żyć jako człowiek po wszeczasy. I on tu mówi o sobie, że jestem ziarnkiem pszenicznym i gdyby on nie umarł, to pojedyncze ziarno zostanie. Mówi, no to żyłbym jako sam jeden. Ale jeżeli umrze to ziarno pszeniczne, prawda, to jaki owoc przyniesie? Znaczy, jeżeli ja umrę i odkupię, to ile ja ludzko, ile ludzi ja przywiodę do życia wiecznego. No i jeszcze niektórzy z nich, ja jeszcze z tych ludzi sobie żonę znajdę. W liczbie 144 tysięcy. Ukrycie skarbu i odejście radości. Kolejne elementy tej przypowieści. Po otrzymaniu od Boga oferty odkupienia człowieka i po dostrzeżeniu wartości rodzaju ludzkiego po takim odkupieniu, Logos z radością zamyka ten fakt w swoim sercu, tak jakbyśmy się do czego dowiedzieli, prawda, o czymś. Gdybyśmy poszli na spotkanie i ktoś nam przedstawił wspaniały plan, gdzie możemy na przykład, nie wiem, no zarobić pieniądze, tak do człowieka to najbardziej przemawia, prawda? I mówi, to będzie tak, tutaj 100 zł wpłacisz, a to zrobimy takie rzeczy i potem odbierasz za rok czasu 1000 zł. Taki przyrost, prawda? Wobec tego myślisz sobie, to dobrze, to ja sobie to zachowam to w sercu, prawda, do przyszłej realizacji i pójdę i będę oczekiwał tych owoców. Więc gdy Logos otrzymał taką ofertę ze strony Ojca, to zamknął ją w sercu do przyszłej realizacji. Oczywiście realizacja tego planu wymagała odejście z nieba i przyjście tutaj na ziemię, żeby odkupić rodzaj ludzki. Zobaczmy Jana 6:38, znowu Ewangelia. 6:38. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać swoją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Zstąpił z nieba. Odszedł, to jak to mówi nasza przypowiedź. Odszedł człowiek, gdy schował ten skarb w swoim sercu. A Żydów 12:2, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Dla wystawionej sobie radości wycierpiał krzyż. Prawda? Odejście w radości. Widzimy, jak to było w przypowieści. Gdy dowiedział się o tym, jaką rolę w boskim planie on może uspełnić, ukrył to w sercu do przyszłej realizacji i odszedł w radości, żeby to realizować, czyli odszedł od Ojca i przyszedł tutaj na ziemię. Ta radość składała się z kilku elementów. Mógł pełnić wolę Ojca. Mógł odzyskać boską naturę i urząd boskiego przedstawiciela w całym wszechświecie. Mógł pozyskać maluczkie stadko, którego sam się stał głową, albo małżonkiem, zależnie jaki obraz byśmy wzięli. Inne klasy wieku Ewangelii. Świat błogosławiony restytucją. Wykorzenienie zła z ziemi po wsze czasy. Udzielenie wiecznego życia posłusznym i wiecznej śmierci nienaprawialnym. I chwała dla Boga z takiego rozwoju boskiego planu. Sprzedaż wszystkiego. Sprzedaż wszystkiego ma takie samo znaczenie jak przy powieści o perle, czyli oddanie wszystkiego, co ludzkie, z tym, że w przypadku naszego Pana oznaczało to więcej niż w przypadku kogokolwiek z nas. Dlaczego? Bo nasz Pan miał prawo do życia. Więc oddał doskonałe prawo do życia. Jak to mówi Izajasz, wylał na śmierć swoją duszę i uczynił to całkowicie dobrowolnie. Znowu Ewangelia Jana, on tam się przyznaje, że wcale mógłby nie robić tego, co robi. Jana 10, 17, 18. Ewangelia Jana 10, 17, 18. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu otrzymać. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Znowu nawiązuje do rozmowy swojej z Ojcem wcześniej, prawda? Do chwili poświęcenia się nasz Pan mógł się wycofać. Oczywiście byłoby to niepoważne z jego strony, ale do chwili poświęcenia, czyli do spłodzenia z ducha, mógł się wycofać i mógłby sobie tym ziarnkiem pszenicznym pozostać, tak jak mówi, prawda? Jak ono nie umrze, to za samo jedno zostanie i będzie sobie żyło. Ale jak umrze to jedno ziarnko pszeniczne, to jaki owoc przyniesie? Jak się sieje ziarnko pszeniczne, to się jedno ziarnko sieje i potem w kłosie jest też dużo ziarnek, dobrze mówię? To też jest jedno ziarnko pszeniczne wsiane do ziemi, przyniesie później dużo ziarenek.
Daje dużo kłosów.
Dużo kłosów, czyli to nawet także... No właśnie, czyli to także potwierdza się, że tak powiem, nie tylko nasz Pan wziął to z natury, prawda, ten przykład, ale miał na myśli siebie i odkupioną ludzkość w jej licznych bardzo członkach. Oddanie życia dla naszego Pana wcale nie było łatwe. Jan 12:20-27, Ewangelia Jana 12:27. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Mamy tutaj pewną sprzeczność. Ktoś powie, o co dochodzi? Nasz Pan mówi dwa zdania pod rząd, sobie sprzeczne. Najpierw mówi, ojcze, wybaw mnie od tej godziny i mówi od razu następne zdanie, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Co to za rozmowa naszego Pana? Dlaczego on tak mówi, jak gdyby sam z sobą rozmawiał? Bo rozmawiał sam z sobą. Jego nowe stworzenie i jego człowieczeństwo rozmawia ze sobą. Jego człowieczeństwo mówi, ojcze, wybaw mnie od teraz od tej godziny. Jego ludzka natura nie chciałaby umierać. Jest doskonała, mógłby sobie żyć, spełnia boskie wymagania, ale nowe stworzenie się odzywa i mówi mu, przecież dlatego przyszedłeś na tą godzinę. Więc z pozoru, prawda, taka dwoistość, a to dlatego właśnie człowieczeństwo, nowe stworzenie naszego Pana. My nawet, chociaż nie jesteśmy spłodzeni z ducha, to czasami takie myśli nam pojawiają się, prawda? Coś nas, do czego jakaś myśl nas do czegoś zachęca, ale za chwilę przychodzi przecież też z nas samych, ta sama myśl, która daje kontrę, no ale tak to nie byłoby fair, nie możesz tak zrobić, nie? Więc i tak sami te myśli jak gdyby walczą, prawda? Z sobą, z nami różne myśli, no chociaż jesteśmy tylko jednym człowiekiem. A gdybyśmy mieli to, że tak powiem, nowe stworzenie, to jeszcze bardziej ta różnica między punktem widzenia nowego stworzenia i starego Adama. I dlatego też ci, którzy byli na spłodzeni z ducha, mieli ten problem. Stary Adam, stare człowieczeństwo bardzo często dominowało i zaczynało dyrygować nowemu stworzeniu. Zamiast powinny być odwrotnie. I wtedy, jeżeli tak się działo, to wiemy, że utrata korony na początku, a później jak ten Adam stary nie został uśmiercony ostatecznie, no i to, która śmierć ich czekała. Zakup roli ze skarbem. Do ostatniego elementu przechodzimy, czyli do tego elementu, który, jak mówiliśmy, jest przed nami. Bo nasz Pan jeszcze nie kupił roli ze skarbu. To jest dzieje dopiero po jego powrocie. No on wrócił, ale jak wiemy, wrócił, to ma inne sprawy jeszcze. Najpierw podsumowuje klasy Izraela duchowego, te, które były rozwijane w wieku Ewangelii, od najwyższej do najniższej. No i niebawem dojdzie do zakupu roli ze skarbem, czyli planety Ziemi z ludzkością na niej. Czyli zakup roli jako planety ze skarbem, odkupioną ludzkością, jest przed nami, dodam, tuż przed nami. Każdy będzie mnie potem pytał kiedy. No ale nie wiem. Myślę, że niedaleko. O tym fakcie mówi Psalm 2,8. Zajrzyjmy. Psalm 2,8. To też, jak Państwo pamiętacie, miałem niedawno, może z pół roku, albo niecały rok, wykład na temat psalmu, całego drugiego psalmu. Ale teraz nas tylko 2,8 interesuje. Co tam mówi Bóg do Jezusa? Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi w posiadanie. Widzimy te dwa elementy? Widzimy tutaj rolę i skarb tej roli. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo. Co to są narody? No, sama nazwa wskazuje. Narody, rodzinę ludzką, ludzi. Dam ci je dziedzictwo na czas restytucji. Ty za nich umarłeś, ty ich kupiłeś, a one się tobie należą. Proś. Inne, niektóre tłumaczenia nawet mówią tutaj żądaj, prawda? Proś albo żądaj. I obydwa są dobre tłumaczenia. Proś albo żądaj, ponieważ nasz Pan ma cenę. Zapłacił cenę okupu, jemu się to należy. Bo z tego kwestia tylko, kiedy chcesz wydać, kiedy mam ci wydać, to zapłaciłeś. Kiedy towar wydajemy? No właśnie, jak zgłosisz się, albo mówi, już teraz jest czas. Proś, żądaj, dam ci narody w dziedzictwo i zobaczmy co dalej. I krańce ziemi w posiadanie. Po co to jest krańce ziemi wymienione poza narodami? Ludzie oddzielnie, planeta oddzielnie. Jeszcze do tego dojdziemy, bo jeszcze to jest pokazane nawet w cieniach przybytku. W ofiarach Starego Testamentu też jest pokazane odrębnie planeta Ziemia jako dom, jako ta rola, na której mieszka ten skarb, czyli rodzaj ludzki. Zapewne dokładnie to samo miał na myśli Paweł w Efezów 1,14, bo gdybyśmy tam zajrzeli do Efezów 1,14, to Paweł w tym przypadku mówi tak. Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastanie, i teraz słuchajmy, odkupienie nabytej własności ku uwielbieniu chwały Jego. Odkupienie nabytej własności. Ziemi i rodzaju ludzkiego na tej ziemi. Skarbu w roli. Wykupienie Ziemi jako planety spod klątwy stanie się na początku wieku tysiąclecia i jest pokazane w typach Starego także Testamentu. Nie tylko w tym psalmie proś, dam ci narody i krańce ziemi w posiadanie. Gdybyśmy zobaczyli do 3 Mojżeszowa 8:15, tam mamy opis poświęcenia kapłanów, 3 Mojżeszowa 8:15, i zobaczmy, co tam jest napisane. Mojżesz zażnął go, wziął krew palcem swoim, pomazał rogi ołtarza wokoło i oczyścił ołtarz. Resztę krwi wylał u podstawy ołtarza i poświęcił go, dokonując na nim oczyszczenia. Resztę krwi wylał u podstawy ołtarza. Czyli gdzie? Na ziemię. Na ziemię. Jak po co? Żeby pokazać, że także ziemia jest oczyszczona, odkupiona z tej klątwy, która ją dotknęła. Ktoś powie, ziemia została przeklęta, czy tylko rodzaj ludzki został przeklęty? No, chyba jak dobrze pamiętamy upadek człowieka, przeklęcie dotknęło jedną i drugie. Pierwsza Mojżeszowa 3:17. Bóg mówi do Adama, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu do ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego, a ona w ramach tego przeklęcia będzie ci rodziła chwasty i oset, albo nic. Będzie miała różnego rodzaju braki, będzie się trzęsła, wybuchała wulkanami. Nieurodzajna będzie czasami na całych hektarach. Gdy na początku wieku tysiąclecia nasz Pan wykupi z boskiej sprawiedliwości cały rodzaj ludzki i zdejmie z niego klątwę, to musi to oznaczać także zdjęcie tej klątwy z samej ziemi, z tej roli, w której ten skarb, rodzaj ludzki się znajduje, na niej mieszka. I ta ziemia w końcu przestanie się trząść, przestanie rodzić chwasty, jak to miło dla tych, którzy mają ogródki, nie będzie chwastów, zalewać człowieka powodziami przestanie, nie będzie zabijać go suszami i nieurodzajem, nie będzie mu szkodzić ani utrudniać życia klimatem, zbyt dużym mrozem, zbyt dużym upałem. Wszystko to wynika z faktu powrotu człowieka do doskonałości i nabycia praw życiowych, które nie mogłyby być spełniane na przeklętej ziemi. Wyobraźmy sobie człowieka, który jest doskonały, ma prawo do życia i żyje na obecnej ziemi. Na przykład nasz Pan, gdyby się nie poświęcił w wieku 30 lat, on poświęcił się, zrezygnował z tego życia. Gdyby nie, to wiemy, i to chyba nawet Johnson pisze w tomie 15, Bóg miałby obowiązek zapewnić mu kawałek raju dla jego życia. Bo nie mógłby żyć w warunkach przeklętej ziemi. Jak ma prawo do życia i co, i żyje w takiej ziemi, która właśnie taka jest sucha, nieurodzajna i poci się i męczy się i kurz mu się do oczu tak wciska, gdy go podróżuje. Ale nasz Pan oczywiście z tych praw zrezygnował, więc ten problem zniknął, ale wiemy, że przez te pierwsze, jak zakładamy, 2 lata, kiedy Adam z Ewą w raju żyli doskonale, to ziemia w tym fragmencie była doskonała, gdzie oni żyli, ten raj Eden, ogród Eden. Reszta planety nie była przez Boga doprowadzana do edeńskiego stanu, bo Bóg wiedział, że nie będzie potrzebny, że człowiek upadnie. Dlatego potem został wygoniony z tego raju. Raj w nim, ten Eden, po pewnym czasie popadł w taką samą ruinę, niedoskonałość jak cała reszta planety, ale początkowo miał swój doskonały ogródek, warunki, a później trzeba było go stamtąd usunąć. Więc też jest to podkreślone. Nawet jak wygoniony był Adam z Ewą, to jest powiedziane, prawda, żeby tu nie żyli, bo by mogli sobie przedłużyć życie. Życie, gdyby w tych warunkach doskonałych, a oni byli przeklęci, tak jak i Ziemia, więc należało ich póki co usunąć z tego raju. Czyli widzimy, że klątwa spadła i na Ziemię, i na człowieka. Nasz Pan zdejmuje klątwę z jednego i z drugiego. Dzięki ofierze naszego Pana możemy dodać, nawet upadli aniołowie będą mieli szansę powrócić do harmonii z Bogiem. Prawdopodobnie dlatego, że ich upadek nastąpił przy okazji upadku człowieka. Nie była to ich próba do życia, tylko próba posłuszeństwa. Upadli na tej próbie, a że było to przy okazji upadku człowieka, tak gdyby korzystają przy tej okazji. Jeśli pokutują, znowu nie korzystają, jeśli pokutują, to ta ich pokuta jest wystarczającym zadośćuczynieniem za ten ich upadek. Tak jak my upadamy wiele, wiele razy. I co? Musi ktoś za to umrzeć? Czy my sami musimy za to umrzeć? No nie. Przecież na ogromną mamy tyle grzechów i wystarczy tylko pokutować i Bóg nam to przebacza. Na wyraźnie upadli aniołowie w tym przypadku nie popełnili grzechu na śmierć, że tak powiem, prawda? Było to nieposłuszeństwo Bogu, jeszcze jak próbujemy ich zrozumieć, prawda, podyktowane chęcią pomożenia rodzajowi ludzkiemu, zrobili coś, czego Bóg nie autoryzował, ale niby kierowali się może dobrymi przesłankami, albo tak się przynajmniej oszukiwali. No nieważne, nie o tym dzisiaj mówimy, ale przy tej okazji wystarczy tylko pokuta z ich strony i tak, że będą mogli powrócić do doskonałości. Ówczesny stan człowieka i ziemi, jego mieszkania, tej roli, opisany jest w bardzo wielu miejscach biblijnych. Może wezmę, nie będę wszystkich odczytywał, bo to był oddzielny temat, by był, żeby pokazywać, jak to będzie, ale na zakończenie myślę, że do Izajasza 65 możemy zajrzeć. Izajasz 65 rozdział 21 do 25. 65 od 21 do 25. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał. Nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. Lecz jaki jest wiek drzewa, tak będzie wiek mojego ludu. Drzewa żyją bardzo długo, ale umierają, prawda? Niemniej jednak długowieczność drzewa jest symbolem wiecznego życia człowieka. Więc gdy Izajasz mówi, jaki jest wiek drzewa, taki będzie mój wiek mojego ludu, to dosłownie ma na myśli nawet, że będzie on dłuższy, prawda? To długowieczność drzewa jest obrazem długowieczności ludu Bożego, no już całego rodzaju ludzkiego. A wybrani moi będą kontynuować dzieło swoich rąk. To tak jest, ktoś śledzi tekst biblijny inny, to widzi, że ja czytam trochę inaczej, ale tak się kończy wersy drugi. A wybrani moi długo będą kontynuować dzieło swych rąk. To pokazuje całe dzieło błogosławienia ludzkości i być może nawet następnych, jakie będą stwarzane. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić ku zgubie, gdyż będą nasieniem błogosławionych przez Pana i ich potomstwo z nimi. Zanim zawołają, odpowiem im i podczas gdy jeszcze będą mówić, już ich wysłucham. Wilk i zagnięcie będą się paść razem, a lew jak wół będzie jadł sieczkę albo słomę. Wąż zaś będzie się żywił prochem, żywienie się prochem jest symbolem zniszczenia. Bo kto się żywi prochem, piachem, nie pożyje długo. I będziemy sprawdzali na własnym przykładzie, prawda? Ile byśmy przeżyli na piachu. Wierzymy, że jest dobry symbol zniszczenia. Tak jak tam jest długowieczność ludu Bożego porównana do wieku drzewa, tak wąż, symbol zniszczenia szatana, będzie się żywił prochem, czyli nie będzie go... No i właśnie też ciekawa, prawda? Ciekawy obraz, że ten, kto nie będzie istniał, nazwany jest, że będzie się żywił prochem. No, on przecież nie będzie istniał w ramach tego żywienia się prochem. No ale tak właśnie obrazy biblijne podają. Nie będą źle postępować, ani czynić zagłady na całej świętej górze, mówi Pan. Na górze mojej, mówi Pan. Można byłoby przeczytać jeszcze inne wersety. Może przeczytam jeszcze Ezechiela, bo jest tylko jeden. Ezechiela 36 i 35. Opis roli ze skarbem odkupiony przez naszego Pana. 36, 35. Izajasz. I będą mówić, ziemia ta, niegdyś spustoszona, stała się podobna do ogrodu Eden. A miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane. Zobaczmy, jak to jest piękna aluzja do rozszerzenia Edenu, prawda? Ziemia ta, niegdyś spustoszona, stała się podobna do ogrodu Eden. No tak wprost podane, co będzie w przyszłości. Na podstawie tego właśnie dzieła naszego Pana. I temat o królestwie jako perle i skarbie w ziemi się kończy. Na koniec przypomnę Państwu, że chociaż one są do siebie podobne, te dwie przypowieści, tak jak widzimy po analizie, mówią zupełnie o czym innym. Perła to oferta udziału w królestwie. Człowiek to każdy z nas. Kupujemy tą perłę przez nasze poświęcenie. sprzedając wszystko, co mamy. Całe sprzedawanie, kupowanie trwa całe życie i w końcu ta perła staje się nasza, jeżeli dobrze sprzedajemy, czyli tym samym dobrze kupujemy. Natomiast przypowieść o skarbie ukrytym w roli, który człowiek dostrzegł i schował w swoim sercu, prawda, ukrył i poszedł uradowany i kupił, sprzedał wszystko i kupił tą całą ziemię, żeby ten skarb, który w tej ziemi jest, to osobista przypowieść naszego Pana o Jego wielkim dziele, o Jego osobistej radości, gdy dowiedział się, że może brać udział w dziele odkupienia całego rodzaju ludzkiego razem z planetą Ziemią, gdy Bóg mu to zaoferował jako Logosowi. Ukrył ten fakt, tą obietnicę, tą ofertę od Boga w swoim sercu, w odpowiednim czasie odszedł od Boga z nieba tutaj na ziemię, sprzedał wszystko, poświęcił całkowicie Bogu i w ciągu 3,5 roku swego poświęcenia, relacji poświęcenia, zużył wszystko to, co miał, żeby tą ziemię z ludźmi na niej kupić. Potem wrócił oczywiście do Boga i w tej chwili czeka na sygnał od Boga z psalmu 2,8, kiedy mu powie: proś albo żądaj ode mnie na podstawie twojej ceny okupu, którą zapłaciłeś za ludzkość, ona jest twoja, kwestia wydania towaru tylko. Żądaj, bo już jest czas, żebyś wziął we władanie narody, za które umarłeś, i krańce ziemi pod swoją kontrolę, bo także zdejmiesz klątwę z planety Ziemi, żeby ci odkupieni przez ciebie ludzie, doprowadzeni do doskonałości, mogli na doskonałej ziemi żyć po wsze czasy, życiem wiecznym, któremu nie będzie końca, które jest niewyobrażalne, którego ja do dzisiaj nie rozumiem, jak to można nigdy nie umierać i żyć, i żyć, żyć, i żyć jeszcze w doskonałym stanie, w doskonałej pogodzie, przy doskonałym umyśle działającym pamięci, no nie, że tak powiem, że nawet nie chcę myśleć o duchowych sprawach, prawda, bo nie jestem spędzony z ducha, sobie mogę wyobrazić, tylko co jest na duchowym poziomie, skoro mnie przetłacza to i że tak powiem, pokonuje sobie wyobrazić to, co będzie na ludzkim poziomie. Wystarczy dodać tylko słowo wieczność i doskonałość. Wieczna doskonałość, rzecz niepojęta, na pewno warta sprzedania wszystkiego, żeby tę perłę kupić, i takiego dobrego handlu, takiej dobrej transakcji nam wszystkim życzę i dziękuję za uwagę.